Bo skoro Jezus tutaj dokonał dzieła Ojca, które było dziełem ożywiania, podnoszenia, to znaczy, że tak naprawdę to nie chodziło tylko i wyłącznie o ten paraliż ciała. Zresztą to już też zobaczyliśmy w tym paralityku, że tam był jakiś głębszy problem w jego życiu. On nie miał w ogóle chęci życia w sobie. Tak naprawdę Jezus ożywił go w sposób wewnętrzny, duchowy. Czyli podniósł go ze stanu wewnętrznej śmierci. Zakomunikował mu życie. Skąd o tym wiemy? No bo Jezus jest samym życiem. Słowo Jezusa stwarza rzeczywistość. Wszystko przez nie się stało. Więc Jezus wypowiada i to jest. My czasami możemy mówić i nic z tego nie ma. Nasze słowa czasami robią wiele szumu, ale niosą mało treści. Natomiast Słowo Boga jest, ma taką, się nazywa tak mądrze, proszę Państwa, moi drodzy, ma funkcję performatywną, się tak mówi. Znaczy Słowo jest również działaniem Boga. To już oczywiście było widoczne w Starym Testamencie już od momentu stworzenia, ale tutaj też to możemy zauważyć. Jezus powiedział i tak się stało. Chociaż człowiek zupełnie był absolutnie, nawet nie wiedział, czy chce tak naprawdę stać się zdrowy. Więc komunikacja z Bogiem prowadzi do życia. Oddzielenie od Boga prowadzi do śmierci. A śmierć to jest niewiara. To jest właśnie oddzielenie, bo czym jest wiara? Wiara to jest przyjęcie, to jest otwarcie się moje na dar Bożego życia, który Bóg mi daje. Że ja tego chcę. Panie Boże, daj mi to. I ja to przyjmuję. A powiedzenie, że ja tego nie chcę, że ja to odrzucam, że mnie to w ogóle nie interesuje, to jest właśnie ta duchowa śmierć, w której człowiek się zanurza. A wolą Boga jest właśnie to, aby człowiek żył. To już słyszymy w Starym Testamencie. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz chce, aby się nawrócił i żył. I Bóg chce wciągać właśnie człowieka do życia. Dlatego właśnie ta funkcja ożywiania, przywracania do życia. Ale człowiek też musi właśnie tego chcieć. Jeszcze za chwilę sobie zobaczymy tę dwufazowość tego przekazywania życia, ale jeszcze najpierw, jeszcze tutaj mamy takie wtrącenie. Jezus mówi o tej drugiej funkcji swojego działania, które czerpie od Ojca. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd oddał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. Czyli kolejne to działanie Boga podczas szabatu to jest sądzenie. Ta władza sądzenia to jest atrybut samego Boga. I już sobie też powiedzieliśmy o tym słów kilka, że to sądzenie polega przede wszystkim na przywracaniu zachwianej sprawiedliwości. To jest, możemy powiedzieć, też rozdział, krizis, słowo krizis znaczy rozdział pomiędzy dobrem i złem. Tak jakby oddzielenie człowieka od tego, co mu szkodzi, co go niszczy. I taki dzień sądu, on był zapowiadany, bo bardzo mocno właśnie łączono sąd Boga z przywróceniem sprawiedliwości i takim wydarzeniem miał być Dzień Pański. Bardzo często w literaturze prorockiej w Starym Testamencie nam się pojawia to określenie, kiedy to Izrael spodziewał się zbawczego działania Boga. Że Bóg miał właśnie ocalić swój lud, tak jakby oczyścić go od grzechu. Potem ta idea Dnia Pańskiego nam się jeszcze poszerza, bo się okazuje, że Bóg również zadziała wobec obcych narodów, czyli będzie to takie uniwersalne, totalne przemienianie całej rzeczywistości. Izraelici właśnie tego oczekiwali, że to kiedyś nastąpi. Kiedy Bóg przyjdzie na końcu czasów, dokona właśnie takiego powszechnego sądu nad wszystkimi. Czyli przywróci tę zburzoną harmonię. Zobaczmy, my już mamy troszeczkę takie zalążki tej rzeczywistości w proroctwach mesjańskich również. Pamiętamy to proroctwo z Księgi Izajasza o tym, że nagle nastąpi pokój pomiędzy zwierzętami, że wilk będzie igrał z barankiem, że dziecko będzie igrać z wężem. To jest właśnie obraz Bożego Sądu, czyli przywrócenie harmonii stworzenia. taki jest ostateczny cel tego wszystkiego właśnie. Zwycięstwo dobra nad złem. I to już, to przekazanie sądu, zresztą jeszcze bardziej za chwilę wyraźniej będzie widać odniesienie do tego tekstu z Księgi Daniela. My to mamy właśnie w 7 rozdziale Księgi Daniela, gdzie jest mowa o zwycięstwie nad bestiami, 4 potwornymi bestiami, które zostają ostatecznie znokautowane i zniszczone. Bóg obejmuje władzę i przekazuje władzę i sąd właśnie synowi człowieczemu. I tutaj nie mamy też żadnych szczegółów, no, tylko widzimy, że wszelki sąd dał synowi. To jest, możemy powiedzieć, taka kalka z Księgi Daniela, zrealizowanie tej zapowiedzi z Księgi proroka Daniela. My dokładnie o tym sądzie mamy mowę w 3 rozdziale, kiedy Jezus właśnie rozmawia z Nikodemem i co jest sądem? Wybór człowieka. Albo przyjmujesz Zbawiciela i żyjesz, albo go odrzucasz i nie żyjesz. Na tym właśnie polega sąd. Tutaj mamy takie stwierdzenie dalej o tej czci. No właśnie, bo skoro Jezus wypełnia dzieła Ojca, skoro Jezus, czy Ojciec działa w Jezusie te swoje dzieła, więc ta cześć, która jest oddawana Ojcu, powinna być również oddawana czy Synowi. I mamy tutaj właśnie to odniesienie do czci, która posiada wręcz wymiar kultyczny. Ten czasownik timao, który nam się tutaj pojawia, mają wszyscy właśnie czcić Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który go posłał. Pomyślmy, jakie to jest mocne stwierdzenie, możemy powiedzieć, już w kontekście wspólnoty chrześcijańskiej, która się konfrontuje z synagogą. To jest bardzo mocne stwierdzenie. To jest właśnie wykazanie prawdy o bóstwie Jezusa i o tym, że no, chrześcijanie, czcząc Jezusa Chrystusa, tak naprawdę oddają cześć Bogu jedynemu i nie są bałwochwalca. Są jak najbardziej, możemy powiedzieć, włączeni w wiarę i w kult Boga jedynego. Bo Jezus tutaj właśnie reprezentuje Ojca, jest jedno z Ojcem. Amen, amen, mówię wam, że kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. I teraz już Jezus wytłumaczył te 2 elementy o przekazywaniu życia i o sądzeniu i teraz dochodzimy już powoli do sedna sprawy numer 1, a mianowicie zbawienie, które się dokonuje teraz. Teraz już nadchodzi ta godzina, zaraz też to usłyszymy. Znów kolejna uroczysta wypowiedź, która mówi: czas łaski już nastąpił. Nie musisz czekać do końca świata, żeby żyć. Ja przychodzę po to, aby ci to życie dać. To się dokonuje teraz, właśnie w tym konkrecie historycznym wcielenia Syna Bożego, który nam się objawia w Jezusie z Nazaretu. To się dzieje teraz. Nie będzie miał życie wieczne. Zobaczmy. Nie jest tak. Ten, kto we mnie wierzy, będzie miał życie wieczne kiedyś tam może. Nie. Ten, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. My mamy życie wieczne. Już teraz. Mamy to życie Boga w nas. Właśnie nie ma tutaj jakiejś abstrakcji. Dlaczego tak bardzo mocno to jest podkreślone? Bo zobaczmy, moi drodzy, owszem, z jednej strony my mamy tutaj wspólnotę żydowską, która się bardzo mocno całej tej rzeczywistości opiera, ale z drugiej strony pomyślmy, że tę Ewangelię czytają również pogano-chrześcijanie, którzy mieli swoje mity, swoje bóstwa i te bóstwa czyniły różne świetne rzeczy czasami, a czasami wręcz nawet udzielały boskiej mocy ludziom. Nawet czasami tych ludzi deifikowały. Ale problem na czym polega? Że to były mity. Że to były historie wymyślone. W przeciwieństwie do tego Ewangelia mówi nam o konkretnych faktach historycznych. Że to się naprawdę wydarzyło. I to świadectwo opiera się na prawdzie historycznej. na konkretnym wkroczeniu Boga w historię człowieka. Właśnie w osobie Jezusa z Nazaretu. Także tutaj wiara to jest słuchanie i przyjęcie tego słowa, które Jezus kieruje do nas. To jest wiara, jakby ktoś sobie zadał pytanie. Jeżeli ja to przyjmuję, ja mogę do końca tego jeszcze nie pojmować, nie ogarniać moją głową. Może muszę dojrzewać, żeby gdzieś te wszystkie prawdy we mnie zaskoczyły. Może to się będzie odbywać we mnie całe życie. Ale jeżeli jest we mnie ta dyspozycja słuchania i przyjęcia, to jest właśnie wiara. Tak to Jan definiuje w swojej Ewangelii. I mamy tutaj, moi drodzy, co bardzo mądrze w Ewangelii, czy w ogóle w teologii janowej, zawsze to jest taki mocny temat teologiczny, który się wykłada przy okazji Ewangelii janowej, a mianowicie eschatologia zrealizowana. Bardzo to mądrze brzmi, ale jest to rzeczą bardzo prostą, już praktycznie wiemy, o co chodzi. Otóż my możemy to zrozumieć też przez porównanie z koncepcją eschatologii ostatecznej, o której też za chwilę będzie mowa. Otóż eschatologia ostateczna, która nam się pojawia w Ewangeliach synoptycznych, czyli u Mateusza, Marka i Łukasza, co mówi? Że my życie wieczne otrzymamy po śmierci. Przynajmniej tak bardzo mocno jest to zaakcentowane. Natomiast Ewangelia Janowa mówi, życie wieczne masz już teraz. Teraz wybierasz tak naprawdę swoje przeznaczenie. To nie jest tak, moi drodzy, że my sobie żyjemy, żyjemy, żyjemy i w pewnym momencie, no u niektórych to może być tak, że to się stanie w sekundzie, nie? Nagle umrzemy, nie spodziewając się niczego, cyk, jest, nie? Natomiast może być tak, że na przykład, no już zbliżam się do tego momentu śmierci, no i się zaczynam zastanawiać. Ale czy ja będę zbawiony? Ale czy ja będę zbawiony? No co ze mną będzie po tej drugiej stronie? Co się tam wydarzy? Otóż Ewangelista Jan nam mówi, człowieku, przestań się martwić. Sprawa jest po prostu już rozegrana. Jak to? No tak to, że jeżeli wybierasz dzisiaj i wybierasz całe swoje życie, trwasz w tym wyborze życia, to po prostu to, co się stanie później, to już będzie tylko konsekwencja tego wyboru. Jeżeli ja dzisiaj otwieram się na dar zbawienia w Jezusie Chrystusie i mówię, Panie, ja chcę Twojego życia. Ja chcę, żeby to życie było moją pełnią, moim wszystkim. Czy Pan mi może tego odmówić? Oczywiście, my jesteśmy ludźmi wolnymi i my możemy to życie przyjąć, ten dar, ale my możemy go również odrzucić. I Bóg szanuje nasz wybór. Ale oczywiście Bóg będzie do końca pracował, bo nie chce śmierci grzesznika, nad każdym. Żeby choć w ostatniej sekundzie nastąpiło to chce. Już nawet w momencie przejścia, żeby nastąpiło to chce. Ale jeżeli my trwamy w tym wyborze i w tej wierze i w tym pragnieniu przyjęcia daru Jezusa, to to życie wieczne już jest. Ono już w nas trwa. I my nie musimy się martwić. No, jedynym naszym zmartwieniem to jest ciągłe odpowiadanie na to życie. Jakby nie niszczenie tego daru przynajmniej, nie psucie tego, co Pan Bóg nam daje. O, można tak to powiedzieć. Ale ten dar już jest. Czyli kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne, nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. To jest niesamowita dobra nowina, moi drodzy. My już jesteśmy ludźmi odkupionymi, my już jesteśmy teraz ludźmi życia wiecznego. Paweł Święty powie, któż nas zdoła odłączyć od miłości Chrystusa? On to doskonale tak samo zrozumiał, że już teraz jestem w Jezusie Chrystusie. Potem się dopiero objawi. Jeszcze niesamowite bardziej rzeczy się objawią. Zaraz do tego przejdziemy, bo Jezus nie neguje tej eschatologii ostatecznej, ale mówi, życie wieczne i zbawienie już jest teraz. Amen, amen, mówię wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą żyć, będą. Znów Jezus powtarza te same słowa w sposób bardzo uroczysty, ale ją odnosi do szerokiego grona odbiorców, czyli te słowa, które Jezus wypowiedział przed chwilą do nas, one nie dotyczą tylko tych, którzy tam słuchali, mając przed sobą wcielonego Syna Bożego w Jezusie z Nazaretu, ale te słowa dotyczą wszystkich ludzi. Tych wszystkich, którzy są umarli duchowo. Nadchodzi godzina, już jest. Czyli to już się teraz dokonuje. Każdy, kto jest umarły duchowo i usłyszy ten głos, już teraz przechodzi do życia. Jeżeli ten głos Syna Bożego przyjmie. Jeżeli na to Słowo Boże odpowie. Czyli ten czas łaski już został rozpoczęty. Tak jak ojciec ma życie w sobie, tak i synowi dał mieć życie w sobie. Ale cały czas Jezus się odnosi do źródła, cały czas wraca, można powiedzieć, ta sama myśl. Jezus się cały czas odnosi do Ojca i pokazuje, gdzie jest źródło tego życia, żebyśmy doskonale wiedzieli, jaka jest kolejność. Od Ojca do Syna, od Syna do nas w Duchu Świętym. To jest, możemy powiedzieć, to życie Kościoła, które teraz tętni. Moi drodzy, jest Chrzest Święty. Jest liturgia chrztu. Spróbujmy wtedy, widząc nawet w naszych kościołach parafialnych, ten moment chrztu, czy podczas Wigilii, spróbujmy powrócić do tych słów Ewangelii i powiedzieć sobie, to się dzieje w tym momencie. Właśnie dzięki mocy Ducha Świętego ta moc Ojca przechodząca przez Syna w Duchu Świętym podnosi tego człowieka umarłego, podnosi go do życia i daje mu życie wieczne. To jest to. No ale właśnie, jeżeli mamy wiarę, czyli ten duchowy wzrok, to to widzimy. Spróbujmy w taki sposób kiedyś popatrzeć na rzeczywistość. Na rzeczywistość sakramentalnego życia Kościoła. Czy kiedy na przykład doświadczamy sakramentu pojednania. Ja się znowu wszczepiam, włączam się w to życie. Ten życiodajny przepływ. Zobaczmy, to nie jest coś takiego, że ja idę, owszem, materialnie to się tak wydaje, jak patrzymy po ludzku, idę i coś mówię komuś, mówię o różnych rzeczach i może jest to dla mnie bardzo trudne i bardzo to przeżywam, bo opowiadam o rzeczach dla mnie trudnych również, coś, co mi odbiera życie, właśnie tak muszę na to patrzeć i teraz znów jestem w to życie włączony. I to życie do mnie płynie wielkim, ogromnym oceanem. Zobaczmy, to jest właśnie tak jakby realizacja, aktualizacja tego, o czym mówimy. Już teraz nie musimy czekać do końca świata, żeby to się dokonało. To już się dzieje teraz. Dzięki temu, że Jezus wszedł, że Syn Boży wszedł w historię. Mamy właśnie rzeczywistość tego uczestnictwa w tym życiu. Tak samo każda nasza Eucharystia. Kiedy się jednoczymy z Bogiem, wchodzimy w to życie, zanurzamy się w to życie. Życie sakramentalne, życie Kościoła nam to w sposób absolutny właśnie komunikuje. I to życie, tym źródłem tego życia jest Ojciec. Co to znaczy mieć życie w samym sobie? To znaczy być źródłem tego życia. A my to życie otrzymujemy. My nie jesteśmy źródłem życia i my nie mamy życia sami w sobie. My to życie otrzymujemy i w wymiarze ludzkim, i w wymiarze duchowym. My możemy je po prostu przyjąć. Natomiast Jezus, ponieważ jest Bogiem, również ma życie sam w sobie, czyli jest źródłem życia. Może to życie nam dawać. No i to się właśnie dokonuje nieustannie. I dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Tutaj jest znów powrót do wcześniejszego argumentu i do tego wcześniejszego obrazu nawiązującego do Księgi Daniela. I co ciekawe, mamy tutaj to wyrażenie Syn Człowieczy użyte bez rodzajnika i tak samo jest, moi drodzy, w Księdze Daniela. Jak weźmiemy sobie tekst grecki, tam również to wyrażenie Syn Człowieczy jest użyte w taki sposób absolutny, bez rodzajnika. Czyli tak jakby te dwie rzeczywistości nam się tutaj jednoczą. Jezus wypełnia w tym wymiarze sądu, czyli tej przemiany świata, totalnej przemiany świata, realizuje właśnie tę prorocką zapowiedź. Na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy, przychodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego powierzoną mu panowanie. Czyli Jezus jest tutaj tym ostatecznym objawicielem Boga w historii. Wcześniej ten Bóg się objawiał, tak jakby mówiliśmy sobie, od zewnątrz, też na różne sposoby. I wierzono, właśnie Żydzi wierzyli, że to ostateczne objawienie się Boga nastąpi kiedy? Na końcu czasów. Kiedy nastąpi powszechny sąd i zmartwychwstanie umarłych. Przynajmniej wiara faryzeuszów, wiara faryzejska tutaj też na tym polegała. Więc akurat ta eschatologia ostateczna w wymiarze tym żydowskim i chrześcijańskim są ze sobą zgodne. Tyle tylko, że wykonawcą tego sądu, my doskonale wiemy, jest Syn. Ojciec przekazuje cały sąd synom. I teraz już dochodzimy do końca, do tej eschatologii ostatecznej. Jest to rozróżnione tutaj w tym tekście bardzo ciekawie. Jezus mówi tak. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą. Ci, którzy pełnili dobre czyny na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny na zmartwychwstanie, na powstanie potępienia. Także teraz jakieś zaskoczenie nam się tutaj pojawia, bo jest mowa o tym drugim wymiarze zmartwychwstania, a mianowicie o zmartwychwstaniu umarłych na końcu czasów. Bo dotyczy to powstania z grobu. Wcześniej była mowa o umarłych duchowo, którzy zmartwychwstają już teraz, tylko słysząc głos i przyjmując głos Jezusa, przyjmując zbawienie, a tutaj mamy mowę już o tym ostatnim, możemy powiedzieć, przekazie tego życia. Też to się dokona na głos Syna Człowieczego. Tak samo. A zatem przez fakt wcielenia. Bo głos, w jaki sposób Syn Boży otrzymał głos? Przez to, że stał się człowiekiem. Ma głos i mówi. I tutaj zobaczmy, ta godzina ma dopiero nadejść. Czyli jeszcze nie nadeszła. To nie jest ta godzina, która już jest. Ta godzina, która już jest, to jest zmartwychwstanie duchowe. Natomiast to, co nadejdzie na końcu czasów, to zmartwychwstanie umarłych. I wtedy właśnie możemy powiedzieć tylko, no, to będzie jakaś konsekwencja tego wcześniejszego wyboru. Czyli ci, którzy pełnili dobre czyny, to są ci, którzy przyjęli słowo. W nich zrealizuje się to życie, które już przyjęli. A ci, którzy odrzucili zbawienie, no to pozostaną w tym swoim odrzuceniu. Tak jakby ten stan się w tym momencie utrwali. Także to słowo godzina, bo tutaj mamy ta godzina jedna już jest, druga godzina dopiero nadejdzie. Więc ważne, żeby właśnie w tej terminologii janowej rzeczywistość godziny łączyć z męką Jezusa. Bo zarówno pierwsza rzeczywistość, to zmartwychwstanie duchowe, jak i ta druga rzeczywistość, to zmartwychwstanie eschatologiczne, są ściśle połączone no, z tym darem odkupienia. Czyli...
Przepraszam bardzo, jeszcze bym na chwilę wrócił do tych spoczywających w grobach.
Tak.
Tutaj spoczywający w grobach są w czasie przeszłym. Czy należy to rozumieć, że w jakiś sposób rozróżniamy tych, którzy umarli zanim przyszedł Jezus na świat, na ziemię, od tych, którzy umrą później, bo z jednej strony ci, którzy przyjmują Jezusa, którzy poznali Jezusa, mają zbawienie poprzez samo przyjęcie Chrystusa i Jego zbawienia, tak? A tu z drugiej strony mówimy o tych, którzy umarli zanim Jezus przyszedł na ziemię i pojawia się mowa o ich uczynkach. Czy tutaj jest jakieś rozróżnienie?
Tutaj jest rozróżnienie tego rodzaju, że oczywiście to już sobie powiedzieliśmy, że Bóg działał w historii również wcześniej i zapraszał człowieka do współpracy z Nim. I to możemy powiedzieć, to się dokonywało na różnych płaszczyznach i różni ludzie mieli różne poznania. Bo mamy już przecież chociażby tych świętych proroków, czy mężów, czy święte kobiety Starego Testamentu, którzy w całej pełni na sytuację ówcześnie możliwą otworzyli się na dar Bożego zbawienia. I mamy tych oczywiście, którzy też no, tę rzeczywistość odrzucili. Więc tutaj oczywiście podejście jest całkowicie indywidualne. I dokonuje się właśnie to no, już w tym takim pełnym, totalnym, Bożym poznaniu danej rzeczywistości. Bóg zna serce człowieka, o każdego człowieka walczy właśnie w tej jego konkretnej sytuacji, w której on się oczywiście znajduje, ale tutaj możemy mieć pewność, że odkupienie Jezusa Chrystusa jest faktem, który wykracza ponad historię ziemską i dlatego ogarnia wszystkich ludzi wszystkich czasów. No, tu jest kwestia właśnie wyboru. Czy człowiek to przyjmie, czy nie. My mamy, moi drodzy, taką piękną wiarę Kościoła, mamy nawet to w naszym kredo, że Syn Boży po tym, jak umarł, wstąpił do piekieł. My wyrażamy tę prawdę w naszym kredo. Może też się niewiele o tym mówi, bo to są bardzo trudne prawdy. Mamy to w wielu apokryfach, czy Nowego Testamentu, czy nawet w homiliach starożytnych tego rodzaju prawdę przekazano, że właśnie po swojej śmierci Jezus, czy możemy powiedzieć dusza Jezusa, wstępuje do tego duchowego świata, do tego Szeolu, jakbyśmy powiedzieli, i wyprowadza właśnie tych wszystkich ludzi, no już możemy powiedzieć, do nieba. Oczywiście nie następuje jeszcze zmartwychwstanie umarłych. My to musimy rozróżnić. Że oni tam przebywają jeszcze jako dusze. Zmartwychwstanie umarłych nastąpi w końcu czasów. Oczywiście, moi drodzy, tutaj moi koledzy, znajomi dogmatycy, eschatolodzy by się tutaj też ze mną może dosyć spierali. Moje podejście jest dosyć tradycyjne do tej kwestii, bo są bardzo różne teorie, które mówią na przykład, że umierasz, mój drogi, tam wchodzisz w rzeczywistość, w której już nie ma czasu. Więc być może twoje zmartwychwstanie odbędzie się zaraz po twojej śmierci. Ale ja wtedy mówię takiemu eschatologowi, a mój drogi, no a co w takim razie te wszystkie teksty biblijne, które mówią o tym, o tej paruzji, o tym przybyciu, o tym sądzie ostatecznym, o tym zgromadzeniu wszystkich ludzi, już w Starym Testamencie i też w Nowym Testamencie obecnym. Więc, no ale, no dobrze, no tam jednak nie ma czasu, że, no, no i zobaczmy, no wchodzimy w zupełnie inną rzeczywistość, w zupełnie inny wymiar. I dlatego nasze tłumaczenie tych wszystkich rzeczywistości, dlatego ja to wam mówię, to jest strasznie ułomne. Bo tutaj my już wchodzimy w takie działanie Boga, które nas zupełnie przekracza, które dotyczy wieczności, które dotyczy wymiaru, gdzie czas już nie płynie. I to się zaczyna w momencie naszej śmierci. Czas już nie płynie. Więc no, mnie jest to nawet trudno sobie wyobrazić. Czyli w momencie, kiedy umrę, wchodzę w wieczność i już może się dla mnie rozpocząć to życie zmartwychwstałe. Niemniej jednak nie ma żadnej oficjalnej wypowiedzi Kościoła, bo też się dowiadywałam, bo mnie to bardzo zaintrygowało. W takim razie, czy dogmatyczna jest wypowiedź na ten temat, o tym zmartwychwstaniu zaraz po śmierci? Nie ma. Więc na razie, biorąc pod uwagę tradycyjne wypowiedzi magisterium Kościoła, czekamy na moment. Jedynie to ciało zmartwychwstałe ma Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. To nam Kościół uroczyście orzekł w dogmacie o wniebowzięciu, że Maria z ciałem i z duszą, ona już ma status osoby odkupionej w pełni. Natomiast wszyscy wierni zmarli czekają na otrzymanie swojego pięknego, wspaniałego, zmartwychwstałego, doskonałego ciała na końcu czasu. Ale to zbawienie ogarnia też wszystkich ludzi. I kończy się to nam, już dochodzimy do końca, bo długo już bardzo też w tym wszystkim się zagłębiamy. Jezus znów tak jakby powraca do tej pierwszej myśli w wersecie 19. To, że sam nie może nic czynić. Tam w wersecie 19 widzieliśmy, że Jezus oglądał czyny, dzieła Ojca. Widział Ojca działającego. A tutaj natomiast Jezus słyszy to, co Ojciec mówi. Czyli możemy powiedzieć takie przesunięcie akcentu. I tak jak słuchanie w rzeczywistości dotyczy osoby wierzącej, człowiek, który wierzy, powinien być posłuszny Bogu. To jest też wyraz wiary, właśnie postępowanie według tego, co mówi Bóg. Tak samo tutaj mamy obraz posłuszeństwa Jezusa, które nie tyle jest koniecznością wiary, bo Jezus nie musi wierzyć, bo Jezus widzi Ojca. My wierzymy, ponieważ nie widzimy Ojca. Taka jest różnica. Ale zobaczmy, postawa jest taka sama. Czy widzenia, czy wiary. tą postawą, tą odpowiedzią jest posłuszeństwo. Jezus jest posłuszny Ojcu. Nie pełni swojej woli, ale wolę tego, który go posłał. I to jest, możemy powiedzieć tutaj w tym zamkniętym już, w tej zamkniętej mowie, bo dalsza część mowy będzie mówiła już o świadectwie, o czymś innym. Taka swoista właśnie linia obrony Jezusa wobec tych wszystkich przeciwników. Ja jestem całkowicie podległy Ojcu. Ja wypełniam Jego dzieła. Ja jestem Mu posłuszny. I tutaj Jezus odpiera zarzut o tym nieposłuszeństwie, o tym, że Jezus się stawia ponad Bogiem. Ale problemem jest to, że Jego rozmówcy nie rozumieją i nie przyjmują właśnie tej relacji pomiędzy Ojcem i Synem. Nie rozumieją, że to Bóg działa w Jezusie właśnie w ten dzień szabatu i tę rzeczywistość nam odrzucają. Także tak też jeszcze możemy poszerzyć ten obraz tego paralityka. Zobaczmy, ten paralityk jest w rzeczywistości takim obrazem tych oponentów Jezusa. Oni są zupełnie sparaliżowani swoim rozumieniem Boga. Pana Boga sobie zamknęli w taką szkatułeczkę, jakąś skrzyneczkę i uważają, że wszystko doskonale wiedzą na temat Boga. I nie chcą tutaj otworzyć się, nie chcą stanąć w wolności, nie chcą się podnieść. Jezus ich próbuje podnieść, tak jakby tymi słowami On do nich właśnie mówi. Wstań, weź to swoje łoże, weź, możemy powiedzieć, to prawo, do którego się tak przyssałeś, na którym leżysz, z którego nie chcesz się ruszyć i rusz się i zobacz te dzieła Boga. Popatrz, jak ten Bóg działa i kocha. Ale oni jednak w tym paraliżu właśnie tu pozostają. Natomiast wolą Ojca jest życie, zbawienie, uratowanie człowieka, a Jezus to objawia. Objawia nam dzieła samego Boga.